Dzisiaj to będzie mniej kazanie, bardziej wykład. A temat, który chciałbym, żebyśmy poruszyli, to jest Jan, apostoł i jego Ewangelia. Musimy się cofnąć troszeczkę do czasów Pana Jezusa, żeby spojrzeć najpierw na postać Jana, potem spojrzymy na Ewangelię. Co takiego szczególnego jest w tej Ewangelii? Temat był na tyle szeroki, że jak przygotowałem go, to już widziałem, że nie zmieszczę się w swoim czasie. W związku z tym część rzeczy zostawiłem na inne spotkanie. Te najtrudniejsze zostawiłem na inne spotkanie, szczególnie początek Ewangelii Jana i tak dalej. Ale ogólnie chciałbym, żebyśmy popatrzyli na Jana i na jego Ewangelię. Więc w Palestynie dzieci chodziły do szkół przy synagodze. Tam uczyły się Tory, uczyły się czytać po hebrajsku. I ci, którzy prowadzili te zajęcia, wyłapywali uczniów, którzy rokują coś więcej niż tylko podstawową znajomość czytania i nauczenia się jakichś bożych praw. Tacy potem kontynuowali naukę w mniejszym gronie, na wyższym poziomie, już nie tylko Torę, ale zaczęli studiować również proroków. I spośród tej drugiej grupy, jeżeli się wyłonili jacyś szczególni uczniowie, oni mogli zostać już uczniami rabinów, czyli chodzić z rabinami, brać udział w ich życiu, a w końcu niektórzy z nich stawali się również rabinami. W związku z tym, jak patrzymy na Jana Apostoła, możemy spojrzeć na niego również, że to był uczeń takiej szkoły, ale jednak spotykamy go jednak nie przy jakimś rabinie, nie w jakiejś szkole, żeby studiował te pisma, ale spotykamy go przy zwykłej pracy. Ewangelia świętego Marka, rozdział 1, wiersz 19, mówi nam, że gdy Pan Jezus postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nimi. Tutaj mamy między wierszami napisane, że to była pewna duża firma rybacka, bo był ojciec, byli synowie i byli najemnicy. Także naprawdę firma, która prosperowała. A jak przeczytamy jeszcze dalej Ewangelię świętego Jana, to w 18 rozdziale, wierszu 5 mamy napisane, że miał znajomości nawet w gronie arcykapłanów. Prawdopodobnie dostarczał tam ryby. Można powiedzieć, był handlowcem również, był hurtownikiem. Czyli nie tylko, że brał udział w połowach ryb, ale również troszczył się o to, żeby handel odpowiednio kwitł. Także przypuszczam, że pochodził z dosyć zamożnej rodziny. No ale w szkole widocznie nie doceniono jego, skoro nie pozostał w tej szkole, no ale poszedł do, jakby powiedzieć, normalnej pracy. To jest ciekawa rzecz, że Pan Jezus powołuje Jana przy okazji, jak on naprawia sieci. Tak, kiedyś słyszałem, jeden kaznodzieja mówił, że jest ciekawe to, że Piotr został powołany, gdy łowił ryby i powiedział, od tej chwili ludzi łowić będziesz, czyli moment powołania wskazywał na jego jakby misję dalej. Natomiast Jan naprawiał sieci. Czyli coś, co się popsuło, było do naprawy. I faktycznie, jak spojrzymy na rozwój chrześcijaństwa, koniec pierwszego wieku chrześcijaństwo zaczęło się psuć. Pod różnymi względami, również pod względem nauczania, pod względem doktrynalnym, powstało wiele herezji, wiele pism, które były niby pismami od apostołów, niby od ludzi, którzy razem z nim byli, a w jakiś sposób przekazywały nauki obce Ewangelii, obce nauczaniu naszego Pana. Więc można powiedzieć, że Jan został powołany po to, żeby naprawiać to, co inni popsują. Przy okazji ten kaznodzieja jeszcze mówił o apostole Pawle, że apostoł Paweł szył namioty. I faktycznie namioty takie, w których można się schować, zgromadzić, to jest ten Paweł jest tym, który był budowniczym zborów, który wiele zborów założył. Też tutaj w jakiś sposób taka mała dygresja. Tak, i teraz Jana spotykamy również jako ucznia Jana Chrzciciela. Nie wiemy, na czym polegało to uczniostwo Jana Chrzciciela, ale widzimy Jana apostoła, Jana Ewangelistę, że przebywa wraz z Janem Chrzcicielem, przy Janie Chrzcicielu, bo pierwszy rozdział Ewangelii świętego Jana mówi w ten sposób, od 35 wiersza. Nazajutrz znowu stał Jan, chodzi o Jana Chrzciciela, z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przychodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. I jeden z tych dwóch to był Andrzej. I potem jak czytamy Ewangelię, to możemy się domyśleć, wynika z tego, że drugim był właśnie Jan Ewangelista. Słuchali nauczania Jana Chrzciciela i poszli za jego wskazaniem. Jan nie tylko miał zdolności handlowe, nie tylko miał pragnienia duchowe, ale był też bardzo dociekliwy. Kiedy Pan Jezus mówił o zburzeniu Jerozolimy, to był jednym z czterech uczniów, którzy zgromadzili się przy naszym Panu i pytali Go na osobności, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia, końca świata, zburzenia Jerozolimy. W Ewangelii Marka w 13 rozdziale możemy to przeczytać. Był jednym z czterech, któremu zależało, aby poznać ten czas i to wszystko, co ma się wydarzyć. Jeśli chodzi o pochodzenie, tutaj jest jego ojcem był Zebedeusz, Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, tak? A więc miał brata Jakuba. Natomiast matką najprawdopodobniej była Salome. Skąd to wiemy? Stąd, że pod krzyżem mamy opis niewiast, które stały i w jednej z Ewangelii jest napisane, że była to matka synów Zebedeusza, a w drugiej Ewangelii napisane, że była to właśnie Salome. Jak ktoś by chciał, podaję teksty. To jest Mateusz 27:55 i Marek 15:40. Myślę, że nie musimy odczytywać, tam widać to wszystko. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na tekst z Ewangelii Łukasza, 8 rozdział i wiersz 3. Tam nie jest wymieniona matka synów Zebedeusza, ale według mojej opinii ona się tam znajduje. 8 rozdział, wiersz 3, albo wcześniej, od 1 wiersza. Stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, Pan Jezus oczywiście, a 12 z Nim i kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. Wiele innych kobiet towarzyszyło również wraz z uczniami Jezusa i służyły majątnościami. Ja przypuszczam, że firma, która tak dobrze prosperowała, firma Zebedeusza, była firmą, która nie tylko przynosiła dochody, ale ojciec, który zgadzał się na to, żeby Jan od swoich obowiązków odchodził i słuchał, co tam Jan Chrzciciel opowiada, był osobą, której zależało na tym, żeby to dziecko duchowo wzrastało. To był zaszczyt dla rodziców, gdy dziecko przechodziło do wyższej klasy rabinackiej, jeżeli tak można powiedzieć, czy gdyby stało się nawet jakimś rabinem. To był naprawdę wielki zaszczyt. Oni pragnęli tego. Więc skoro tego typu zainteresowania miał, a stać ich było na to, no to finansowali to. Przypuszczam również, że finansowali dzieło Pana Jezusa razem z innymi kobietami. Tutaj. To, że finansowali, też taką poszlaką dla mnie jest sytuacja, kiedy matka synów Zebedeusza przychodzi do Pana Jezusa. To mamy zapisane w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza. Może przeczytamy sobie. Dwudziesty rozdział i wiersz 20. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. Pan Jezus tej prośby nie przyjął. Tam znamy ten tekst. Natomiast zobaczcie, chodzą apostołowie z Panem Jezusem, znają Go bardzo blisko. Czy sami nie mogli tego powiedzieć? Dlaczego matka synów Zebedeusza to uczyniła? Musiała mieć coś, jakiś argument, żeby coś takiego powiedzieć. I wiecie, jak w świecie bywa, że jak ktoś coś sponsoruje, no to jego się słucha bardziej niż innych. Pan Jezus takich metod nie stosuje. No ale matka synów Zebedeusza tego nie wiedziała, więc prawdopodobnie dlatego też przypuszczam, że sponsorowała dosyć mocno to dzieło i w związku z tym, no Panie, mam tu prośbę do Ciebie, czego chcesz? No, prośba nie została spełniona. Zresztą Pan Jezus często mówi, że w świecie władcy jedni panują nad drugimi, ale między Wami tak nie będzie. Są zupełnie inne zasady, tak? Pan Jezus dostrzegł w Janie coś takiego, czego nie dostrzegli rabini. On nie tylko, że został powołany do grona 12 apostołów, ale był jednym z trzech najbardziej bliskich Panu Jezusowi. Ci trzej apostołowie, a mianowicie Piotr, Jakub i Jan, brali udział, byli uczestnikami pewnych dzieł Pana Jezusa, których inni nie byli uczestnikami. Między innymi uzdrowienie teściowej Piotra, uzdrowienie córki Jaira, przemienienie na górze Tabor, modlitwa w Getsemane. To są rzeczy, o których inni apostołowie nie doświadczyli. Ale powiem więcej. On nie był jednym z trzech. Myślę, że on był tym nawet dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, tym naprawdę najbliższym. Kiedy była ostatnia wieczerza, to widzimy z opisów Ewangelii, tam było tak, że nie siadali przy stole tak jak my siadamy, tylko kładli się na boku, jeden obok drugiego, wokół tego stołu. Więc w związku z tym to było w ten sposób ułożone tak skośnie, więc głowa tego, kto był przede mną, ona leżała na wysokości piersi. I tak jest napisane, że właśnie Jan był tym umiłowanym uczniem, któremu nasz Pan dał to zaszczytne miejsce przy jego piersi. Ewangelia świętego Jana, 13 rozdział, wiersz 21. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, wsparłszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Widzimy, że tu jest jakaś, to są takie szepty bliskie, coś pewne powiedział jakby w tajemnicy. Nie chciał tego mówić publicznie, ale Janowi powiedział. Piotr zwraca się do Jana, bo wie, że Jan jest w bliskim kontakcie z Panem Jezusem. Jest to umiłowany, tak nazwany jest uczeń, którego Jezus miłował. Szczególnie miłował, tak? I pomimo, że Jan był jako apostoł wysyłany w parami, był ze swoim bratem Jakubem, to potem zobaczymy pod koniec Ewangelii i w Dziejach Apostolskich, że Jan głównie działa już z Piotrem. Już w momencie przygotowania Paschy Pan Jezus każe przygotować Paschę Janowi i Piotrowi. Tak? Potem mamy w Dziejach Apostolskich, jak są pary apostołów pokazane, to widać, że tam Jan, Jakub, Piotr, Andrzej już nie są jako para, tylko jako czwórka, czyli już zostały te więzy takie pary rozbite, a potem jeszcze dalej widzimy Piotra i Jana w świątyni, gdy uzdrawiają chromego, gdy są uwięzieni, gdy stają przed radą, gdy grozi im śmierć, tylko Gamaliel w radzie jakby uspokaja gorące tutaj emocje Sanhedrynu i wypuszczeni są na wolność, tak? Cóż jeszcze można powiedzieć? Piotr i Jan udają się do Samarii, aby modlić się o to, żeby Duch Święty stąpił na mieszkańców Samarii. Potem mamy Jana, gdy traci swojego brata Jakuba. Jakub został ścięty. Myślę, że to było pewnym szokiem dla niego. Był to pierwszy apostoł, który stracił życie. Nie pierwszy męczennik, bo pierwszym męczennikiem był Szczepan, tak? Jeszcze coś szczególnego można powiedzieć o Janie. Jan był jedynym apostołem, który wytrwał do końca przy Panu Jezusie. Jan nie uciekł, nie rozproszył się, był i nawet pod krzyżem stał razem z niewiastami. Nie było żadnego innego mężczyzny. Pan Jezus, widząc to, znając charakter Jana, to właśnie Janowi powierzył swoją matkę pod opiekę. Możecie zastanowić się, a dlaczego nie braciom? Ktoś powie, a bo bracia nie wierzyli w niego, jest napisane. Tak, to prawda, nie wierzyli, ale potem uwierzyli. Po zmartwychwstaniu uwierzyli. Mamy na to świadectwa. I nawet dwaj z nich, Juda i Jakub, bracia pańscy, mają swoje księgi w Nowym Testamencie. Ale pamiętajcie o tym, że wielu z apostołów, tych apostołów dwunastu, ale również z tych, którzy byli poza tymi dwunastoma, zakończyło swoje życie w sposób gwałtowny, męczeński. I Jan żył najdłużej z nich wszystkich. Jana ominęła śmierć męczeńska, być może dlatego, że wytrwał przy Panu Jezusie aż pod krzyżem nawet. Ale Pan Jezus dał mu misję napisania między innymi tej czwartej Ewangelii, Księgi Objawienia. W związku z tym on musiał dotrwać do końca pierwszego wieku w życiu. Więc naturalną rzeczą jest, aby przekazać matkę komuś, kto będzie żył długo, kto nie będzie, kto nie umrze śmiercią gwałtowną. Mamy jeszcze jedną wzmiankę o Janie, a mianowicie, że spotkał się z apostołem Pawłem. Apostoł Paweł mówi o tym spotkaniu, że spotkał się w Jerozolimie z Piotrem, Jakubem i Janem, którzy podali rękę na znak wspólnoty i tylko to, co jest podkreślono, żeby w misji, gdziekolwiek oni pójdą, żeby zawsze pamiętać o ubogich. No i mamy w końcu Jana, który już to bardziej z historii, z ojców Kościoła, z tradycji kościelnej wiemy, że Jan zamieszkał w Efezie. Efez jest to miasto na brzegu morza w Azji Mniejszej, na zachodnim krańcu Azji Mniejszej, mniej więcej w środku. To było miasto bardzo duże, miasto uniwersyteckie, miasto no, takie jedno z większych metropolii w rzymskim imperium. Tam Jan opiekował się Marią, tam zestarzał się, był świadkiem prześladowań w roku 95. Prześladowania się skończyły na pewien czas, ale między innymi w ramach prześladowań Jan został wysłany na wyspę Patmos. Potem wrócił do Efezu i najprawdopodobniej po powrocie z wyspy Patmos po księdze objawienia świętego Jana napisał Ewangelię. Jest to najprawdopodobniej ostatnia księga Pisma Świętego, ostatnia księga Nowego Testamentu, jaka została spisana. I stąd też jest inna niż wszystkie. Ewangelie powstawały kilkadziesiąt lat wcześniej. Około 30 lat wcześniej. W związku z tym one wykonały swoją rolę. Ewangelia Jana jest inna. I tu chciałbym, żebyśmy przeszli, właśnie spojrzeli na Ewangelię świętego Jana. Czym ona się różni od pozostałych Ewangelii? Nie wiem, czy słyszeliście taki termin Ewangelie synoptyczne. Marek, Mateusz i Łukasz, te trzy Ewangelie zwane są synoptycznymi. One są bardzo podobne do siebie. Wygląda na to, że były pisane przez trzech ludzi na podstawie pewnych faktów, do których mieli dostęp, bądź z własnego życia, będąc apostołami, bądź z opowiadania świadków w sytuacjach, przy których osobiście nie byli. Oczywiście wierzymy, że byli napełnieni Duchem Świętym, pisząc te rzeczy. Pismo Święte mówi, apostoł Piotr mówi, że ludzie nie pisali z własnej woli tych rzeczy. Oni nawet nie byli tego świadomi, ale realizowali Bożą wolę. Oni pisali Pismo Święte, nie wiedząc o tym. Jest napisane, że byli pędzeni Duchem Bożym. Tak mówi apostoł Piotr. Natomiast co to znaczy Ewangelia synoptyczna? Synoptikos. Syn to znaczy wspólnie, łącznie. Optikos, spojrzenie, tak? Widok, czyli wspólny widok. Oni wszyscy patrzą z tego samego punktu widzenia, innego niż ten, z którego patrzy Jan apostoł. Możemy powiedzieć, że Ewangelie synoptyczne patrzą na dzieło Pana Jezusa bardziej z zewnątrz. Mówią o tym, co On robił, co nauczał, jak się zachowywał. Tak, bardziej mówią o dziełach i nauczaniu, bardziej to, co było widać właśnie. Tak? Natomiast Jan w swojej Ewangelii raczej skupia się na wnętrzu Pana Jezusa, na tym, kim Pan Jezus był, albo kim jest. Nie tylko, że był, ale jest. Tak? I to jakby chciał przedstawić. Jak patrzymy na Ewangelię świętego Jana, to widzimy, że ona opuszcza wiele istotnych rzeczy, o których piszą synoptycy. Ale nie opuszcza dlatego, że są to rzeczy mało ważne, ale dlatego, że nie są związane z celem, jaki Jan miał, pisząc tą Ewangelię. Ewangelie już były przekazywane, odpisy, kopie pomiędzy zborami i te Ewangelie synoptyczne, te wszystkie dzieła były znane. Stąd mógł takie rzeczy opuścić, jak poczęcie i narodzenie Pana Jezusa, jak chrzest Pana Jezusa, kuszenie Pana Jezusa, wypędzanie demonów, nawet przemienienie, bardzo istotny na rzecz, która miała miejsce w życiu Pana Jezusa. Mieliśmy tu studium na tym miejscu o tym też. To też zostało opuszczone. Nie ma nic na temat Getsemane, na temat przygotowań do wieczerzy, samej wieczerzy, jak ona wyglądała. Co prawda są rzeczy dodane, tak jak umywanie nóg, czego nie ma u innych apostołów, tak? Nie ma nic o wniebowstąpieniu, nie ma nauczania o Królestwie Bożym, prawda? Pomimo, że synoptycy piszą, że i Jan Chrzciciel, i Pan Jezus szczególnie mówił, żeby iść i żeby głosili, że przybliżyło się Królestwo Boże. A tu o Królestwie Bożym są dwie wzmianki tylko. Jedna w rozmowie z Nikodemem, kiedy mówi do Nikodema, że nie może ujrzeć Królestwa Bożego, gdy nie narodzi się na nowo, że nie może wejść do Królestwa Bożego, jeżeli nie narodzi się na nowo. I druga osoba to był Piłat, gdzie Pan Jezus powiedział, że Królestwo moje nie jest z tego świata. Ewangelie synoptyczne opisują chyba kilkadziesiąt różnych cudów, które Pan Jezus dokonał. Natomiast tutaj Jan, gdy przeczytamy Ewangelię Jana, znajdziemy tylko 7 cudów. Mało tego, te cuda nazwane są inaczej niż w Ewangeliach synoptycznych. Te cuda nazwane są znakami, że to były znaki. Wiecie, co to jest znak? Jak znak jest ustawiony, to nie po to, żebyśmy podziwiali ten znak, tylko żebyśmy na podstawie tego znaku zobaczyli, na co on wskazuje. Tak? Jeżeli jest taka strzałeczka w ten sposób i przekreślona, to nie znaczy, że mamy kontemplować ten znak, tylko mamy szukać najbliższego zakrętu i wiedzieć, że tam nie można skręcić w lewo. Tak? I tak samo te 7 cudów, to jest, one niosą pewną treść. I o ile ludzie chcą widzieć jak najwięcej cudów, to Jan, on chce poznać, co za tym stoi. On chce zrozumieć, dlaczego Pan Jezus uczynił taki cud. Co chciał przez to powiedzieć. Mamy 5 cudów, znaków, których nie ma w ogóle w innych Ewangeliach. To jest przemiana wody w wino. To jest uzdrowienie syna dworzanina słowem na odległość. Mówi, Panie, przyjdź, bo zanim dziecko moje umrze. Pan Jezus mówi, idź, syn twój żyje. I to wystarczyło. On idzie, dowiaduje się, że w tej właśnie godzinie, kiedy Pan Jezus powiedział te słowa, nastąpiło uzdrowienie. Uzdrowienie chromego od 38 lat. Jak Andrzej mówił ostatnio na ten temat kazanie. Uzdrowienie ślepego od urodzenia, też Andrzej mówił ostatnio, pokazanie, tak? Ślepego od urodzenia, człowieka, który nie miał wykształconych nawet nerwów, żeby mógł z tych soczewek zbierać dane. To było coś niesamowitego, tak? Wskrzeszenie Łazarza, nie takie jak wskrzeszenie córki Jaira, jak wskrzeszenie młodzieńca z miejscowości Nain, ale wskrzeszenie człowieka, który już się rozkładał. Gdzie zapach był już rozkładającego się ciała, Pan Jezus przywrócił go z powrotem do życia. To są jakby cuda, o których nie mówią synoptycy. Natomiast 2 cuda są wspólne, a mianowicie rozmnożenie chleba i chodzenie po wodzie. Tak, są też pewne nowe historie opisane, takie jak na przykład kobieta przyłapana na cudzołóstwie, czy na przykład właśnie umywanie nóg, o którym wspomniałem. Widzimy, ta Ewangelia jest zupełnie inna. Muszę wam powiedzieć, że to była Ewangelia, która była istotna przy moim nawróceniu. Ja potem będę raczej chciał powiedzieć, że to nie jest najlepsza Ewangelia dla ludzi, żeby uwierzyli w Pana Jezusa. Ale ja wierzyłem w Pana Jezusa, ale nie podjąłem decyzji wtedy. I ta Ewangelia, ona mnie o tym przekonała. Także ta Ewangelia jest szczególnie bliska mojemu sercu. W Ewangelii świętego Jana występują często słowa ego eimi, ja jestem. I Pan Jezus przedstawia się tutaj 7 różnymi tytułami. Mianowicie, ja jestem chlebem żywota, ja jestem światłością świata, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem bramą, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, jestem drogą, prawdą i życiem, jestem krzewem winnym. 7 stwierdzeń Pana Jezusa. A więc Jan mówi, kim? Chcę pokazać, kim jest Jezus Chrystus. Liczba 7 w Ewangelii Jana się często pojawia. Tak jak mówiliśmy, 7 cudów, 7 tych stwierdzeń, 7 wyznań o Panu Jezusa, 7 osób, które wyznaje, kim jest Pan Jezus, że jest Synem Bożym, tak? 2 świadków potrzeba przecież, tak? A tu mamy 7, czyli doskonała liczba świadków. To jest to, co chcę przekazać Jan Apostoł. Kim Jezus Chrystus był i kim Jezus Chrystus jest. Kolejna różnica to jest taka, że większość rzeczy, które czytamy w Ewangeliach synoptycznych, dzieją się na północy Izraela, w Galilei. Tam synoptycy opisują, co się dzieje w Galilei i na końcu tam już tylko te rzeczy, co w Jerozolimie przy okazji śmierci się dzieją, tak? I krótko przed śmiercią. A Jan jakby prawie, że pomija Galileę i cały czas opisuje to, co się działo w Jerozolimie. Pamiętajmy o tym, że każdy Izraelita był zobowiązany 3 razy w roku stawić się przed Panem w świątyni izraelskiej. I Pan Jezus jako wierny Izraelita wypełniał to i 3 razy w roku pojawiał się w świątyni. I te wszystkie święta, na których bywał Pan Jezus, Jan Ewangelista opisuje i na tym się skupia. Jest różnica między tym misją Pana Jezusa w Galilei, a misją Pana Jezusa w Judei. Jaka jest różnica? Zobaczcie, że w Galilei Pan Jezus przemawia przede wszystkim do tłumów. Natomiast Ewangelista Jan, jak pokazuje spotkania Pana Jezusa w Jerozolimie, to najczęściej są to jakieś spory, jakieś często wywody teologiczne. Są też spotkania jeden na jeden z Samarytanką, z Nikodemem. Zupełnie inny charakter Ewangelii. W nauczaniu publicznym Pana Jezusa, na nauczaniu synoptyków, nacisk położony jest na etykę, na to, jak żyć i na Królestwo Boże. Natomiast w nauczaniu Jana raczej nacisk jest położony na to, kim jest Jezus Chrystus. Jeszcze możemy zobaczyć sobie na sposób myślenia grecki i hebrajski. Hebrajski sposób myślenia jest taki, że jest jakaś linia czasu i Bóg był, jest i przyjść ma. Coś, co się Bóg zaplanował, Bóg realizuje, Bóg wypełnia. Jest czas, okres czasu, wiek przedpotopowy, popotopowy, wiek Nowego Testamentu, wiek Królestwa Bożego. To jest myślenie takie typowe żydowskie. Jan Apostoł mieszkał w Efezie i też spotkał się z myśleniem greckim, które jest troszeczkę inne, ale nie przestał być Żydem. I on te dwie rzeczy jakby łączy. Grecki sposób myślenia był bardziej taki dualistyczny. On przeciwstawiał rzeczy materialne rzeczom duchowym. I wiele sformułowań w Ewangelii Jana jest właśnie takie, żeby trafić do myślenia greckiego. Na przykład mówi, i nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił. Czyli
nie mamy niebo i ziemię, taka pionowa linia, tak?
Albo ja jestem chlebem żywota, który z nieba zstąpił, tak? Tak bowiem Bóg umiłował świat, czyli mowa o Bogu, i umiłował świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, tak, znamy ten tekst. I wiele takich spojrzeń właśnie w myśleniu greckim mamy, chociaż nie stracił spojrzenia hebrajskiego. I celem Ewangelii Mateusza na przykład, co było? Mamy na samym końcu napisane tak zwany nakaz misyjny Pana Jezusa, czy Pan Jezus mówi: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To jest jakby cel Mateusza, cel Ewangelii. Każdy ma swój cel w taki sposób. Natomiast cel Jana jest troszeczkę inny, a mianowicie 21 rozdział Ewangelii Jana. Podsumowując Ewangelię, ostatni wiersz mówi tak: wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Tak dużo materiałów można by o Panu Jezusie napisać. Ile rzeczy tam, o ilu rzeczach nie wiemy, prawda? Ale koniec 20 rozdziału mówi tak, 30 i 31 wiersz. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te, które pominą, tak? I te, które pominęli również synoptycy. Bardzo wiele tych cudów było. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Celem jest, on jakby wybrał z tych wszystkich cudów, z tych wszystkich dzieł Pana Jezusa, z tych wszystkich mów, to, co najistotniejsze, żebyśmy mogli uwierzyć Panu Jezusowi. I żebyśmy wierząc w Niego mieli życie wieczne. Życie wieczne w wymiarze nie tylko czasowym, że nieskończone, ale również w wymiarze tym, o którym mówiłem do dzieci, że Pan Jezus chce dać życie w obfitości. Czyli również jeżeli chodzi o miarę. Tak? Teraz tu kilka słów na temat wiary chciałem powiedzieć. Bo Jan pisze Ewangelię po grecku. I w greckim języku jest taki czas w gramatyce greckiej, czas teraźniejszy ciągły. My nie mamy czegoś takiego w języku polskim, ale czas teraźniejszy ciągły polega na tym, że coś, co się zaczęło, to ma trwać i trwa, cały czas trwa. I gdy mówimy na temat wiary, to jest wiele nieporozumień. Bo w ogóle co to znaczy wierzyć? Na różnych płaszczyznach można spojrzeć. Wierzę, że na przykład właśnie. Czy wierzycie, że ja tu jestem? Że tu stoję za kazalnicą? Wierzycie pewnie. No. Oczywiście, że nie wierzysz, tak? Nie musicie. Nawet widzicie, tak? Dobrze. Wiara to jest jakby przyjęcie w intelekcie jakiegoś faktu. Na przykład wierzę, że Jezus Chrystus narodził się z dziewicy. Można to przyjąć i wierzyć w to, albo nie. Albo wierzę, że jest Bóg. Czy ta wiara ma jakąś wartość zbawczą? Jakub mówi tak, że demony wierzą i drżą, tak? Czyli taka wiara, czyli oni nie mają wątpliwości co do tego, że Bóg istnieje, ale to im nic nie daje, one drżą. Kolejnym krokiem wiary, w ogóle słowo wiara w języku greckim, ono ma wydźwięk nie tyle intelektualny, co bardziej emocjonalny, właściwie jeden i drugi, polegający na tym, na zaufaniu, na tym, że ja ufam. Jak ja mówię, wierzę w Ciebie, to znaczy, że ja
ufam, że jesteś osobą godną zaufania, że mogę Tobie powierzyć życie, pieniądze, jakieś zadanie i wiem, że jesteś godny zaufania w tym wszystkim. I teraz tak, i teraz pytanie, czy diabeł ma wiarę tego rodzaju? Czy on wierzy, czy on ufa Bogu? Nie, nie ufa. On zakwestionował Boże drogi, tak? Adam też zakwestionował z Ewą Boże drogi. Nie miał wątpliwości, że Bóg istnieje. Widział Go, spotykał się z Nim, ale wybrał swoją drogę. A więc wiara, ta, o którą chodzi, polega na zaufaniu Bogu, na posłuszeństwie, bo jeżeli ufam, to jestem posłuszny. Wiem, że mogę Mu zaufać, tak? Ale jest jeszcze trzeci aspekt, właśnie związany z tym greckim czasem, kontynuacji. Tym, że wiara musi trwać. Wiara, którą miałeś 20 lat temu, ona ci nie zbawi. Bo gdybyśmy mieli przeczytać, jak to jest napisane, zresztą nawet w tym wierszu, czy w tym pierwszym jest napisane tak. Ty zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. To jest intelekt, tak? I abyście wierząc, trwając, czyli trwając w tej wierze, mieli żywot w imieniu Jego, ale trwać w zaufaniu cały czas. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, to znaczy, że trwa w tej wierze, wierzy nie tylko, że uwierzył, że uwierzyłem wtedy, gdy się nawróciłem, ale że trwam w tej wierze, nie zginął, ale miał żywot wieczny. W innym miejscu Jan pisze tak, to co w liście, nie w Ewangelii. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Czyli jeżeli jestem w relacji z Jezusem Chrystusem, mam życie wieczne. To napisałem wam, mówi też w tym samym liście Jan Apostoł, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oni już mają życie wieczne. Pan Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To jest to, że Pan Jezus gwarantuje, że nawet jeżeli zaśniesz na dłuższy czas, to będzie tylko sen, z którego cię Pan Jezus obudzi. Kto wierzy, ten ma. Kto nie wierzy albo przestał wierzyć, ten już nie ma życia wiecznego. Nie ma tej gwarancji. Wiara oznacza, jest związana właśnie z trwaniem. Pan Jezus na przykład mówi tak, proście, a otrzymacie. To nie chodzi o to, że poprosiłem i nie dostałem. Poprosiłem o Ducha Świętego, nie dostałem. Pan Jezus zaraz mówi o przypowieść o wdowie i o sędzi. Że wdowa przyszła do sędziego i mówi, weź mnie w swoją obronę. Poprosiła raz? Nie, ona chodziła do niego cały czas, mówiła mu, weź mnie, obroń w końcu. I w końcu ten sędzia to zrobił. Tak samo chodzi o to, że w prośbie, tam jest też w tym czas, gdybyśmy na to spojrzeli, to powinniśmy prosić i trwać w prośbach. Trwać w prośbach. I tak też wtedy się to stanie, tak? Jan mówi o wierze więcej niż wszyscy synoptycy razem wzięci. Jakbyśmy wszystkie rzeczy, słowa związane z wiarą wypisali, to Jan ma więcej niż wszyscy synoptycy razem wzięci. Przy czym Jan nie mówi o tym, o wierze jako rzeczowniku, on mówi o wierze jako czasowniku. O wierzeniu, o trwaniu w wierze. Właśnie to jest to, do czego zachęca. Celem jest tego, żebyśmy poznali, kim jest Jezus Chrystus, żebyśmy zaufali Mu i trwali w tym zaufaniu, w posłuszeństwie i chodzeniu Jego drogami. I jeszcze jedna rzecz, z którą musimy zwrócić uwagę, że w Efezie, w którym mieszkał Paweł, było dużo uczniów Jana Chrzciciela. Nawet pisze o tym Łukasz w Dziejach Apostolskich. Mianowicie w 19 rozdziale mamy napisane, że gdy apostoł Paweł tam przybył, no to spotkał uczniów. I wtedy pyta ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego? A oni mówią, nawet nie wiemy, nie znamy Ducha Świętego.
A on pyta, jakim chrztem zostaliście ochrzczeni? Chrztem Janowym, czyli Jana Chrzciciela. No i wtedy musiał te rzeczy uzupełnić. Uczniowie Jana Chrzciciela, niektórzy z tych uczniów zachowywali się inaczej niż Jan Ewangelista. Kiedy Jan Ewangelista usłyszał, gdy Jan Chrzciciel powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym mówiłem wcześniej, który ma przyjść po mnie. Ten, który ma chrzcić Duchem Świętym. To natychmiast Jan apostoł poszedł za Jezusem Chrystusem. Ale byli tacy, którzy byli tak przywiązani do swojego mistrza, że nie potrafili się od niego oderwać.
Mamy na przykład napisane, że gdy Pan Jezus chrzcił, to jest chyba trzeci rozdział Ewangelii Jana, przyszli więc do Jana i rzekli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Czy Jan miał o to pretensje? Nie. Jan Chrzciciel nie miał o to pretensji. Pretensje mieli jego uczniowie. Oni tak pokochali swojego mistrza, Jana Chrzciciela, że już nie widzieli światła. Pomimo, że Jan Chrzciciel mówi, idźcie za Jezusem Chrystusem, oni tylko za nim by poszli. Dzisiaj mamy ludzi, którzy też mają swoich jakby nauczycieli. Zresztą za czasów pierwszego kościoła było to samo. Ja jestem Pawłowy, ja jestem Apollosowy. Prawda? W Koryncie. Były podziały, były frakcje. I dzisiaj mamy frakcje chrześcijańskie. Luteranie, kalwiniści, baptyści, wszyscy tego i ja nie mówię tu o ludziach jako takich, tylko powstały systemy i niektórzy ludzie w tych systemach nie umieją wznieść się ponad ten system i dla nich, no, o, bo doktor Luther, tylko doktor Luther i nic więcej, albo tylko Kalwin i siedzą w tej swoich okowach i nie mogą rozwinąć się dalej. Zobaczcie, ci uczniowie Jana Chrzciciela w Dziejach Apostolskich to byli ludzie, którzy pewnie żyli porządnym, etycznym życiem, ale nie mieli Ducha Świętego. Wyobrażacie sobie takie życie? Życie bez grzechu, ale życie, które nie jest obfite, bo nie ma Ducha Świętego. To jest, wiecie, grzech daje przyjemność przynajmniej krótkotrwałą, tak? On jest, potem jest ogromny koszt, który trzeba zapłacić, ale tą przyjemność daje. Oni nie mieli przyjemności ani z grzechu, ani przyjemności schodzenia drogami Bożymi, tak? Jest potrzeba Ducha Świętego. To jest też, na co zwraca uwagę Jan Apostoł. Zobaczcie, ile o Duchu Świętym mówi Jan Apostoł. Mówi o tym, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Mówi, że trzeba narodzić się z wody i z ducha. Mówi do Samarytanki, że gdy ty napijesz się tej wody, którą ja ci dam, będziesz wśród drugiem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kiedy jest święto w Jerozolimie, kiedy wylewali tą wodę na ołtarz, Pan Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Potem 14, 15, 16 rozdział o Duchu Świętym. Bardzo dużo. Żaden z synoptyków nie tyle nie napisał o Duchu Świętym. Tam ledwo jest wspomniany Duch Święty, tak? U synoptyków. Także to jest jeden też z celów nauczania apostoła Jana w tej Ewangelii. W związku z tym też, żeby sprawę wyprostować, Jan pisze o Janie Chrzcicielu piękne słowa, o pokorze tego męża Bożego, ale wyraźnie wskazuje na niego jako na osobę mniejszą od Mesjasza. Jan przytacza wasze słowa, które wspomniałem. On pierwej był niż ja, mówi Jan Chrzciciel o Panu Jezusie, tak? Gdy zapowiada go. Mówi o tym, że Pan Jezus jest Panem młodym, a Jan Chrzciciel jest tylko drużbą. Tak? Że to Pan Jezus ma oblubienicę. Mówi, że Pan Jezus ma wzrastać, a Jan Chrzciciel ma się umniejszać. Jan Chrzciciel takie piękne słowa powiedział, tak?
Będąc blisko przy Panu Jezusie, nieraz pewnie prowadząc rozmowy bardzo osobiste, tak jak mówiliśmy, nawet w szeptach, na pewno znał bardzo dobrze serce Pana Jezusa. I dlatego, kiedy czytamy Ewangelię świętego Jana, czasami są takie wersy, takie wiersze, które trudno określić, czy to powiedział Pan Jezus, czy to powiedział Jan apostoł. Na przykład, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto to powiedział? Czy to powiedział Pan Jezus do Nikodema? Czy to już jest komentarz Jana do słów Pana Jezusa? I tego typu miejsc i zdań możemy znaleźć więcej. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega świat. Nie ma tutaj wyraźnej granicy. Kiedy jest mowa Pana Jezusa, kiedy zaczyna się komentarz Jana Ewangelisty. Ale Jan, który znał dobrze serce Pana Jezusa, mógł sobie na to pozwolić, bo on znał te myśli. Oczywiście dzięki temu, że był też pędzony Duchem Świętym. Eusebiusz, jeden z ojców Kościoła, powiedział, że to jest najbardziej duchowa Ewangelia. Jeszcze jest do powiedzenia dużo na temat gnostyków, na temat tego, kim uważano Jezusa Chrystusa pod koniec pierwszego wieku. Ile teorii się namnożyło. I te teorie Ewangelia Jana miała wyraźnie określić, jak to wszystko ma, jak ma wyglądać, jaka jest prawda. O tym dzisiaj nie zdążymy powiedzieć. Mam nadzieję, że kiedyś o tym też porozmawiamy. Natomiast chciałem powiedzieć na końcu jeszcze o jednej rzeczy. Czy wiecie, jaki tytuł dał Janowi Pan Jezus? Nie wiecie. Jakub dostał ten sam tytuł. Jakub i Jan nazwani zostali synami gromu. Wyobrażacie sobie człowieka, którego byście nazwali syn gromu? Jak on się zachowuje? Jaki jest w obyciu? To tacy byli. Taki był Jan. A dzisiaj nazywamy go apostołem miłości. Cóż takiego się stało? Zobaczcie, jak obecność Jezusa w życiu człowieka, jak człowieka przemienia. Człowiek z syna gromu staje się apostołem miłości. Niesamowite, prawda? Kiedy idą przez wioskę samarytańską, a wioska nie chce przyjąć Pana Jezusa, Jan mówi razem z Jakubem: Panie, chcesz, to spuścimy ogień na tą wioskę. Synowie gromu, prawda? Widzieliśmy, tam jeden chodzi i wygania demony w Twoim imieniu. Zabranialiśmy mu. Synowie gromu. Czytacie Ewangelię Jana, listy Jana. Widzicie to w charakterze? Wiecie, to jest coś pięknego dla każdego z nas, że Pan Jezus, bliska łączność z Nim, On przemieni nasze charaktery. Nie ma tutaj ludzi, których Pan nie może przemienić. Rabini się nie poznali na Jana Apostole, ale Pan Jezus się poznał. I Pan Jezus każdego dotyka w sercu. I On wie, jaką drogą każdego poprowadzić. Jak czytamy drugi rozdział Ewangelii świętego Jana, a tam jest ten cud o przemianie w wodzie w wino, tam na końcu jest napisane, że Pan Jezus nie ufał ludziom, ponieważ wiedział, co jest w człowieku, że znał dobrze ich serca. Że ludzi, człowiek może szukać innych ludzi, ale Boga nie oszukamy. A z drugiej strony, przez to, że Pan Jezus zna nasze serca, to możemy zaufać, że poprowadzi nas najlepszą drogą, czego wszystkim sobie życzę. na tym kończymy.